długofalowa strategia rosyjska, której celem jest osłabienie wsparcia Zachodu dla Ukrainy, małymi krokami zaczyna przynosić efekt i Rosjanie będą szli w tym kierunku. W ciągu trzech ostatnich dni rumuńskie siły zbrojne zestrzeliły trzy rosyjskie Gerany, które wtargnęły w ich przestrzeń powietrzną. To już nie są incydenty. To cała nasza strategia budowania poczucia bezpieczeństwa, no jest strategią krótkoterminową, jest właśnie strategią krótkiej wojny. Trzy miesiące i po sprawie. Tylko że mamy wojnę, która trwa już 4 lata za naszą granicą. Ten konflikt z Ukrainą bardzo wyraźnie to pokazuje, że nie ma komunikacji między urzędem prezydenta a ministrem spraw zagranicznych, który w ogóle jest nieobecny w tym kryzysie. Post factum wypuszcza jakieś infantylne oświadczenia. No to właśnie to jest opis niedziałającego państwa.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Przypominam o letniej promocji Militariu, wszystkie szczegóły w opisie pod tym filmem. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną kampanię Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie i kolejne 50 tysięcy poszło na pomoc ludziom chorym na nowotwory, także wyjątkowo jestem dumny z tej współpracy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie w opisie pod tym filmem. Przypominam, kod rabatowy historia 31, minus 31% zniżki. Partnerem technologicznym naszego kanału jest oczywiście Lantr, dystrybutor rewelacyjnego sprzętu marki Apple. I pozdrawiamy naszego nowego partnera, czyli Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, bossa.pl. Inwestujcie z głową w oparciu o sprawdzone instytucje finansowe. To jest, drodzy Państwo, moja nowa książka Polacy z autografem. Czeka na Was w księgarni internetowej historiarealna.pl. Bardzo, bardzo polecam. I drodzy Państwo, dziękuję bardzo za całe wsparcie, którego nam udzielacie. Dziękuję za wszystkie kciuki, za wszystkie suby, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, no i oczywiście za wsparcie na Patronite, na YouTubie i trampkami na porannych live'ach. Polecam, jeżeli ktoś nie widział dzisiejszego live'a o 12. A moim i Państwa gościem jest pan Marek Budzisz, Strategy and Future. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry.
I zdradzę Państwu, że to jest połączenie międzynarodowe. Jest pan na urlopie.
No tak, jestem na urlopie i niestety sieć jest nie najlepszej jakości, bo to nie jest Unia.
No dobrze. Panie Marku, tym bardziej ja bardzo doceniam to, że dla widzów historii realnej się pan poświęcił i poświęca cenny czas urlopowy, ale wydarzenia pędzą jak szalone. Przypominam, że pan Marek Budzisz napisał szereg znakomitych książek. Najnowsza to Obywatelska Armia Rzeczypospolitej, Pauza Strategiczna, Samotność Strategiczna Polski i Wszystko jest wojną. Panie Marku, chciałbym dzisiejszą naszą rozmowę rozpocząć od komentarza do słów Władimira Putina, które dotyczą Polski. I na spotkaniu z żołnierzami Putin powiedział, co następuje. Ja zacytuję, a potem poproszę pana o rozebranie na czynniki pierwsze. Jest jeszcze problem, mówi Putin, ukraińskich ziem zachodnich, które Ukrainie podarował Stalin. To było wtedy w ramach jednego państwa i Stalin nie mógł przewidzieć obecnej sytuacji. Uwaga, prędzej czy później Ukraina straci te ziemie na rzecz krajów, do których one należały przed wojną, czyli Polski, Węgier i Rumunii. Nie stanie się to jutro, pojutrze, ale za rok, dwa, 10, może 15. Czyli Lwów według Putina wróci do Polski. I jedynym gwarantem bezpieczeństwa i stabilności, integralności terytorialnej Ukrainy jest Rosja, a Ukraina sobie wybrała Rosję akurat jako swojego wroga. Panie Marku, proszę pana o komentarz, bo to są bardzo interesujące opinie, bym powiedział.
Opinie są interesujące, tylko niedorzeczne. Co najmniej z kilku powodów. Znaczy, historycznie rzecz biorąc, rzeczywiście Stalin gwarantował przesunięcie Polski na zachód, w tym i uzyskanie przez Rzeczpospolitą tak zwanych ziem zachodnich. Notabene Rosja w czasie obecnej wojny wielokrotnie podnosiła już tę kwestię, twierdząc, że konsekwencją tego zerwania strategicznego Europy z Federacją Rosyjską, a w szczególności wrogiej polityki Warszawy wobec Moskwy, będzie w gruncie rzeczy prędzej czy później, choć bardziej w takim historycznym wymiarze, zakwestionowanie porządku granicznego w Europie. I w tym sensie ta jego wypowiedź również pozostaje w tym nurcie rozważań, mianowicie on raczej nie mówi o czymś, o czym mówiło się jeszcze w 21 czy w 22 roku, snując dość fantastyczne wizje jakiegoś rozbioru Ukrainy. On mówi o pewnych konsekwencjach tej geostrategicznej rewolucji, która się zaczęła, a jeszcze się nie skończyła. Znaczy, jeżeli Rosja, nieco upraszczając, zostanie z Europy wypchnięta, przestanie być gwarantem porządku, stabilności, w tym i stabilności granic. Mało tego, jeżeli stanie się państwem w gruncie rzeczy zainteresowanym rewizją tychże granic, chociaż tu trzeba pamiętać, że rosyjscy komentatorzy dość przewrotnie twierdzą, że Rosja w gruncie rzeczy nie prowadzi żadnej wojny, ona tylko chroni ludność rosyjskojęzyczną, która zamieszkuje w zwartych skupiskach na terenie Donbasu. I na notabene w Dumie Państwowej pojawiły się już takie żądania polityków, którzy nie są jakimiś pierwszoplanowymi, ale to jest pewien temat, który będzie pewnie podnoszony, czy wątek, który będzie podnoszony. Pojawiły się żądania, że Europa powinna zapłacić Rosji reparacje za zniszczenie rosyjskiego Donbasu, no bo gdyby Europa nie wspomagała Ukrainy, to Donbas, który zdaniem tych polityków rosyjskich jest konstytucyjnym terenem federacji, nie zostałby zniszczony, a w związku z tym koszty odbudowy powinna ponieść Europa, co oznacza, że Europa powinna zapłacić reparacje. I w tym samym nurcie rozważań są te słowa Putina, jeżeli Rosja nie jest już gwarantem, no to wracają demony przeszłości. Te demony przeszłości również będą dotyczyły kwestii granicznych. No a ponieważ Ukraina w świetle jego opowieści wyjdzie z wojny jako państwo zniszczone, zdestabilizowane wewnętrznie, po prostu słabe, no to prędzej czy później konsekwencją takiej sytuacji będzie jego zdaniem odebranie ziem dzisiejszej Ukrainy Zachodniej, a przed II wojną światową ziem polskich, na przykład przed Rzeczpospolitą. To jest oczywiście, powiedziałbym, fantasmagoria, bo w Polsce nie wydaje mi się, żeby były nastroje rewanżystowskie i żeby ktoś myślał poważnie w tych kategoriach, natomiast takie opowieści będą się pojawiać. To ma jeszcze jeden cel. Oczywiście to ma związek, tego rodzaju słowa Putina mają związek z obecną fazą wojny, no i z pojawiającymi się coraz intensywniej doniesieniami na temat nowego planu pokojowego, który Zełenski ma omawiać w najbliższym czasie z Trumpem. W tym sensie to jest raczej sygnał. I on dlatego mówił o tym na spotkaniu z żołnierzami, że Rosja ani nie przyjmie takiego planu, ani nie zakończy wojny, a będzie realizowała w sposób dość konsekwentny strategię długiego konfliktu. To również z tym jest związane i to też jest pewien element, nazwijmy to, presji strategicznej wywieranej na społeczeństwo ukraińskie. No bo Putin mówi Ukraińcom w gruncie rzeczy rzecz następującą. Jeżeli nie zakończymy wojny na naszych warunkach, to historyczna porażka Ukrainy będzie jeszcze głębsza, bo będzie oznaczała podział w gruncie rzeczy, rozbiór tego kraju przez sąsiadów. Więc w tym sensie to też jest moim zdaniem element wywieranej presji na ukraińskie społeczeństwo, chociaż ja bym nie przeceniał tego rodzaju wystąpień.
Panie Marku, z jednej strony to jest presja na Ukraińców, bez wątpienia, i straszak na nich, ale czy to też nie jest pewien balon próbny wysyłany do Polski? Bo przypomnijmy, Lata temu już Żyrynowski, świętej pamięci lub nieświętej, kto woli, sugerował, że Polska mogłaby wziąć udział w rozbiorze Ukrainy razem z Rosją i odebrać Galicję Wschodnią i Wołyń. Potem podobno Putin takie sugestie robił Tuskowi na słynnym spotkaniu na Molo. Teraz Putin wie, że między Polską a Ukrainą zaczęło się gotować w kontekście sporu o UPA. Może to jest wykorzystanie tych nastrojów, które są w Polsce teraz antyukraińskie, do powiedzenia: parcie Polacy, z Ukraińcami macie tylko niewdzięczność, a gdybyście się z nami dogadali, dostalibyście Lwów.
Oczywiście, że to jest tego rodzaju intencja dość czytelna. Tutaj nie ma niczego dziwnego. To ma też związek oczywiście z faktem prowadzenia wojny i to jeszcze wojny sojuszniczej, no bo Ukraina samodzielnie ma zbyt mały potencjał, żeby się przeciwstawić Federacji Rosyjskiej. To jest ten słaby punkt Ukrainy. Konieczność polegania na sojusznikach. No i musimy pamiętać, w jakiej fazie wojny obecnie jesteśmy. Jesteśmy dzisiaj w fazie wojny wzajemnego, bo robią to zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie, atakowania systemów portowych. Ukraińcy atakują systemy portowe i statki handlowe, również holowniki pływające po Morzu Azowskim, starając się jakby zablokować wschodnią część Morza Czarnego, a w odpowiedzi Rosjanie bardzo intensywnie atakują Odessę i sąsiednie porty, już zmniejszyli gdzieś o 1/3, jak oceniają Ukraińcy, zdolności wysyłki zboża i nasion oleistych przez porty Odessy. Równocześnie nasilają się działania wrogie wobec Rumunii. Musimy pamiętać o tym, czy raczej zwrócić uwagę na fakt, że w ciągu 3 ostatnich dni rumuńskie siły zbrojne zestrzeliły 3 rosyjskie gerany, które wtargnęły w ich przestrzeń powietrzną. To już nie są incydenty, to już jest powtarzająca się tego rodzaju aktywność, której celem jest również zablokowanie albo znaczące utrudnienie eksportu ukraińskiego zboża przez porty Dunaju i również przez porty Rumunii, bo przecież na to też warto zwrócić uwagę, że alternatywą dla ukraińskiego zboża jest niewielkiej części oczywiście, bo to jest kwestia kosztów, są porty dunajskie i porty rumuńskie, przede wszystkim Konstanca. Więc w tym sensie tu w tej fazie wojny Rosja dąży do powtórki, jeśli chodzi o kryzys zbożowy. Gdyby okazało się, a wszystko jest na tej drodze, że Ukraina straciłaby zdolności eksportowe przez porty odeskie, no to musiałyby wtedy zostać uruchomione alternatywne szlaki, również lądowe przez port, również przez porty polskie, a w związku z tym lądowe, i mielibyśmy powtórkę, czy nie wykluczam nawet takiego scenariusza, że będziemy mieli powtórkę z kryzysu zbożowego, który miał miejsce przecież, i kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich. Wszystko, co wzmaga potencjalne spory i konflikty między Ukrainą a jej sojusznikami, jest na rękę Federacji Rosyjskiej. Putin świadomie w mniejszym lub większym stopniu idzie w tym kierunku. To jest element tej strategii, czy gry na przekonanie strony ukraińskiej i sojuszników, że lepiej warto, że lepiej dogadać się niżli kontynuować wojnę. Proszę zwrócić uwagę, że w Unii Europejskiej już są coraz większe problemy z uzgadnianiem nowych pakietów sankcji. Nawet w ostatnich dniach padają takie sugestie, żeby w ogóle odejść od formuły pakietów sankcji, tylko wprowadzać te sankcje, powiedziałbym, indywidualnie czy sektorowo, no dlatego, że w ujęciu pakietowym zawsze znajdą się przeciwnicy, a liczba tych przeciwników wśród państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o sankcje wobec Rosji, jest coraz większa. Więc to oznacza, że ta długofalowa strategia rosyjska, której celem jest osłabienie wsparcia Zachodu dla Ukrainy, małymi krokami zaczyna przynosić efekt i Rosjanie będą szli w tym kierunku, to nie ulega wątpliwości. Pamiętajmy również, że przecież Polsce mamy w przyszłym roku wybory. Gdyby się okazało, że jakakolwiek siła polityczna podniesie w Polsce tę kwestię Lwowa i naszych terenów na wschodzie, no to to będzie odpowiednio nagłośnione na Ukrainie, bo oni są bardzo wrażliwi na te wszystkie, bym powiedział, sygnały. W efekcie będziemy mieli nową odsłonę kryzysu w relacjach. A ten kryzys w relacjach jest, co tu dużo mówić, na rękę stronie rosyjskiej, to jest ewidentne.
Tak, panie Marku, ja chciałem tylko powiedzieć a propos tych pojawiających się od, nie wiem, od lat już balonów próbnych Rosji wypuszczanych do Polski, że bierzcie Lwów w przypadku rozpadu państwa ukraińskiego. To jest o tyle absurdalne, że wzięlibyśmy mury tylko, a tam już nie ma Polaków, bo co innego jest, nie wiem, Wileńszczyzna, gdzie są Polacy, Grodzieńszczyzna na Białorusi, ale przecież w Galicji Wschodniej na Wołyniu nie ma Polaków z oczywistych powodów. Najpierw ludobójstwo, potem wypędzenia sowieckie. Ludobójstwo UPA oczywiście, więc nawet gdyby się znalazł w Polsce ktoś tak szalony, żeby wziąć Galicję Wschodnią i Wołyń, to byśmy sobie zafundowali tam Belfast. Przecież tam są najbardziej nieprzejednani nacjonaliści na tej zachodniej Ukrainie. Tam już nie ma przecież prawie Polaków. To byłby destrukcyjne dla państwa polskiego wziąć coś takiego.
No ale dlatego nikt rozsądny w Polsce o tym nie mówi. Nawet jeśli nostalgicznie wspomina stare przedwojenne czasy. Tylko musimy pamiętać, Polska tu nie jest żadną zieloną wyspą, że oprócz polityków działają też agenci, również w świecie polityków. Są ludzie, którzy są opłacani przez Moskwę. Nie znamy nazwisk tych osób, ale byłoby naiwnością twierdzić, że takowych nie ma. Więc w tym sensie tego rodzaju głosy mogą się pojawiać nie tylko, że ktoś zwariował i zaczyna snuć jakieś absurdalne wizje, za którymi Polacy nie pójdą, ale również dlatego, że jest to po prostu, że są tak zadaniowani. Więc w tym sensie ten element też trzeba brać pod uwagę. My jesteśmy również obiektem tego rodzaju aktywności rosyjskich służb i, no i co tu dużo mówić, trzeba się z tym liczyć. Trzeba być też przygotowanym. No, to, że Polacy nie myślą o odzyskiwaniu, użyjmy takiego terminu, ziem wschodnich, no wyraźnie widać na przykładzie chociażby Litwy. No nie ma jakiejś wielkiej akcji osiedleńczej Polaków w Wilnie i okolicach, mimo że tam przecież już na gruncie nawet prawa unijnego można by było sobie przenieść się na te tereny i repolonizować, jeśli by już ktoś miał taką potrzebę. No ale takich działań nie ma, jest raczej kierunek zupełnie inny. Te województwa czy obszary Polski peryferyjne, takie określmy, czyli na przykład województwo lubuskie, te województwa przygraniczne, one się wyludniają. Województwo lubelskie, Polacy przenoszą się do metropolii. Ten proces nie jest bardzo szybki, ale ma miejsce, więc w tym sensie to też nie wydaje mi się, żeby kogokolwiek w gruncie rzeczy tego rodzaju perspektywa interesowała. Co innego obawy czy nostalgia trianonska w przypadku Węgier, a co innego myślenie o przekroczeniu linii Kerzona i powrót na nasze wschodnie tereny. Wydaje mi się, tak jak ja oceniam stan nastroju w Polsce, że nikt tego w gruncie rzeczy w Polsce nie chce i gdyby polityka była wyłącznie racjonalna i oparta o kalkulację strategiczną, to ten temat by się w ogóle nie pojawił w polskiej debacie publicznej. Co nie znaczy, że się nie pojawi, no bo jest jeszcze ten element agenturalności. Ja tutaj nie jestem wielkim optymistą. Uważam, że siły, które są prorosyjskie nie tylko ze względu na ocenę sytuacji, ale również ze względu na to, że są siłami pracującymi na rzecz Rosji. Takie siły w Polsce są obecne i one będą się aktywizowały. To jeszcze raz przynajmniej mnie skłania do podkreślania wagi tego, o czym mówi się już do znudzenia, iż w gruncie rzeczy Polsce potrzebne jest pewne porozumienie strategiczne na poziomie elit. Ten konflikt, który moim zdaniem jeszcze się pogłębia, I tu bardzo chętnie w tym konflikcie uczestniczą przedstawiciele obu skrzydeł polskiej sceny politycznej, tej liberalno-lewicowej i tej prawicowej, wzajemnie się oskarżając o agenturalność. On w gruncie rzeczy prowadzi do, no właśnie do zwiększenia pola sił już zupełnie agenturalnych, to znaczy tam, gdzie padają tak ciężkie oskarżenia, gdzie można w gruncie rzeczy bezkarnie liderów dużych formacji politycznych nazywać agentami obcych państw bez potrzeby udowadniania czegokolwiek, tylko dlatego, że nam się, czy nam, tym, którzy mówią takie słowa, to wydaje, no to w gruncie rzeczy prowadzi do osłabienia państwa, erozji zdolności do osiągania konsensusu i podejmowania trudnych decyzji. A w sytuacji kryzysowej podejmowanie trudnych decyzji jest jakby esencją rządzenia, a w związku z tym znowu jesteśmy coraz gorzej rządzeni. Ja jako obywatel z coraz większym obrzydzeniem patrzę na to, co się dzieje na polskiej scenie publicznej.
Tak jest, amen. To jest naprawdę ten polski spór tutsi-hutu zawstydzający i osłabiający Polskę. Ale mam takie pytanie, panie Marku, skoro mówi pan, że za siłami prorosyjskimi w Polsce może stać po prostu FSB i pieniądze rosyjskie i agentura, to czy też to działa w drugą stronę? Czy za siłami proukraińskimi w Polsce stoją ukraińskie pieniądze i ukraińska agentura? Czy ukraińskie służby też te same działania u nas podejmują?
Byłbym naiwnym, twierdząc, że ukraińskie służby nie prowadzą działań w Polsce. To należy takie założenie nawet na poziomie teoretycznym poczynić, no ale trzeba to jeszcze udowodnić. No i to jest kwestia w gruncie rzeczy do naszych służb. Czy nasze służby mają odpowiedni potencjał kadrowy i też odpowiedni budżet, ażeby przed tego rodzaju zagrożeniem się asekurować. Tu w ogóle w gruncie rzeczy jest kwestia agenturalności, jest tylko jednym z wycinków tego, o czym warto rozmawiać, kiedy mówimy o suwerenności. No innym jest taka mentalna niepodległość klasy politycznej, no bo jeżeli za rzecz zupełnie naturalną uznaje się konsultowania, a nawet zapraszanie przez urzędujących ministrów, ambasadorów obcych mocarstw po to, żeby z nimi rozmawiać na temat polityki wewnętrznej, to jest co najmniej niestosowne moim zdaniem. Tego rodzaju formuły nie powinno się podejmować czy przyjmować, nawet jeśli uznajemy te państwa za zaprzyjaźnione czy współpracujące. Czym innym są oficjalne wizyty na szczeblu ministerialnym i one muszą mieć miejsce, a czym innym jest obecność ambasadorów obcych państw w naszych urzędach i naganny moim zdaniem zwyczaj konsultowania decyzji z przedstawicielami obcych ambasad. To jest właśnie ten element, który podkreśla naszą półsuwerenność, czy brak samodzielności. Tak samo formułowane i to robią i robiły liderzy czy przedstawiciele tych obydwu głównych partii politycznych formułowane prośby pod adresem czynników zewnętrznych, na przykład Brukseli, ażeby ta ingerowała w sprawy wewnętrzne. No i to było przyjmowane i nadal przez niektórych jest przyjmowane jako rzecz zupełnie naturalna, bo po prostu broni się w ten sposób, tak argumentują ci, którzy tego rodzaju działania podejmują, pewnych wyższych wartości, na przykład praworządności. Tylko przy okazji niszczy się suwerenność państwa polskiego, czyli też ogranicza się władztwo i samodzielność w tym istotnym obszarze i to zawsze się negatywnie odbija. Oczywiście można relatywizować, można mówić, że nie ma państw doskonale suwerennych i wszystkie państwa, zwłaszcza w Unii Europejskiej, podzieliły się częścią własnej suwerenności w ramach właśnie procesu akcesyjnego i członkostwa. I to jest jasne i oczywiste, ale czym innym jest podzielenie się suwerennością i obrona też własnego władztwa, no a czym innym jest w gruncie rzeczy suplikowanie do zewnętrznych ośrodków władzy o rozwiązanie wewnętrznych problemów. To są dwie różne rzeczy. W Niemczech czy we Włoszech nikomu z liczących się polityków do głowy by nie przyszło, żeby prosić Ursulę von der Leyen czy komisarzy europejskich o ingerencję we wewnętrzną politykę po to, żeby w ten sposób wzmocnić własną pozycję. W ten sposób te partie by osłabiły własną pozycję, bo opinia publiczna by przyjęła tego rodzaju działanie jako, no jako po prostu sprzeniewierzenie się temu podstawowemu kryterium obrony interesów narodowych. W Polsce to nastawienie jest przynajmniej w części społeczeństwa nieco inne i ja uważam to za poważny błąd, dlatego że konsekwencją tego jest po prostu zgoda na taki system polityczny, z którym się od 20 lat już po prostu męczymy, bo już gołym okiem widać, że ten system polityczny jest u kresu swojej wydolności.
Tak, to bardzo smutne, ale rzeczywiście już mówiliśmy z innymi też gośćmi historii realnej, że mamy w Polsce partię brukselską, europejską, niemiecką, jak zwał, tak zwał. Mamy partię amerykańską, bo przecież ten sam mechanizm odnosi się do tych polityków proamerykańskich, którzy to samo robią w Waszyngtonie. A gdzie jest partia polska, panie Marku? W cudzysłowie. To jest problem chyba. No.
Samo akceptowanie tego stanu, gdzie walczą ze sobą orientacje, jest już pierwszym poważnym błędem, jeśli chodzi o nastawienie opinii publicznej. To oczywiście jest bardzo wyraźnie też widoczne w sytuacji rosnących napięć. I tu odpowiedź jest bardzo prosta, dlaczego taka diagnoza. No z tego powodu, że w sytuacji kryzysowej trzeba bardzo szybko podejmować często bardzo trudne decyzje. No a w związku z tym, jeśli nie ma jednego spojrzenia, nie ma komunikacji wewnętrznej, nie ma czegoś, co można by było określić mianem centrum dowodzenia sprawami państwowymi, no to tych decyzji się nie podejmuje, albo podejmuje się je z dużym opóźnieniem i być może one mają też kształt niedoskonały. No i to jest właśnie opis kazusu Polski. My nie jesteśmy w stanie podjąć trudnych decyzji. W sposób automatyczny nasi rządzący mają skłonność do odsuwania w czasie właśnie tego rodzaju procesu. Co więcej, jeśli nie ma umiejętności i kultury podejmowania trudnych decyzji, wtedy zaczyna dominować spojrzenie taktyczne, czyli to, co nazywamy oglądaniem się na sondaże. No bo to oglądanie się na sondaże, ono nie jest związane z faktem, że za 3 dni są czy za tydzień wybory. Wybory są jeszcze w dość oddalonej perspektywie, ale politycy oglądają się na sondaże, bo widząc, co Polacy akceptują, wiedzą, że wtedy decyzja już nie jest taka trudna, że nie występują przeciw czy w kontrze do opinii publicznej, no a w związku z tym podejmują wyłącznie łatwe decyzje. No ale świat nie jest tak zbudowany, że tylko łatwymi decyzjami można wiele osiągnąć, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Pula tych łatwych decyzji jest ograniczona. I to są bardzo niewielkie kroki, tylko że po kilku latach to się już nawarstwia do takiego poziomu, że widać to gołym okiem. I jeżeli szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego nasza pozycja dzisiaj jest w oczywisty sposób słabsza niż w roku 2022, no to jest właśnie odpowiedź, dlatego że dziesiątki, setki, a może tysiące tych łatwych decyzji nawarstwiło się już do takiego strukturalnego opóźnienia, że odstajemy bardzo wyraźnie nawet w tych obszarach, gdzie mieliśmy przewagę. Dzisiaj to Niemcy na przykład są liderem Europy, jeśli chodzi o politykę wobec wojny na Ukrainie. A w 2022 roku mieliśmy wszelkie narzędzia, żeby pretendować do odegrania takiej roli albo do roli współlidera Europy. Tylko że w 2022 roku te decyzje można było podejmować, bo inne też było nastawienie opinii publicznej. Staram się tu opisać pewien mechanizm, który jest polskim problemem. tym problemem jest w gruncie rzeczy nie to, że mamy ścierające się partie polityczne, tylko to, że w efekcie tego mechanizmu politycznego, który został w Polsce zbudowany 20 lat temu, my pozbawiliśmy się sami zdolności do podejmowania trudnych, a czasami niepopularnych decyzji. I to jest nasz główny problem. W czasie pokoju, stabilizacji, bezpieczeństwa tych decyzji trudnych nie trzeba podejmować, ale w czasie kryzysu, wojny niestety jest coraz większe prawdopodobieństwo, że zmierzymy się z tego rodzaju wyzwaniami. I tu jest poważny problem o charakterze strukturalnym. No wyobraźmy sobie agresję zorganizowaną i celową ze strony, nie wiem, Białorusi czy nawet Federacji Rosyjskiej. To już będzie poważnym wyzwaniem dla państwa polskiego. Nie pierwsza odpowiedź, bo pierwszą odpowiedź udzielimy w oparciu o te zdolności, które mamy i przygotowanie naszych sił zbrojnych i tu jestem spokojny. Pierwszą odpowiedź będziemy w stanie przeprowadzić, ale problemem jest co dalej. I tu jest na przykład bardzo typowa ta refleksja, która ma w Polsce miejsce w związku z systemami obrony przestrzeni powietrznej, bo dominuje taka teza, że my w gruncie rzeczy nie musimy się oglądać na nikogo, nie musimy korzystać z doświadczeń ukraińskich, bo wybraliśmy w ramach systemu Wisła najlepsze na świecie rozwiązania amerykańskie, pozyskujemy patrioty, które są oczywiście dzisiaj najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem, jeśli chodzi o zwalczanie rakiet balistycznych przeciwnika. I to jest słuszna diagnoza i to jest słuszna opinia, tylko że ta opinia jest opinią, że tak powiem, krótkoterminową. Znowu w horyzoncie czasowym krótkiego starcia. Proszę zwrócić uwagę, że nawet ci eksperci polscy, którzy mówią o ryzyku wojny, oni cały czas poruszają się w horyzoncie czasowym krótkiej wojny. Jeżeli Rosjanie zaatakują, to przewaga w powietrzu strony natowskiej zostanie natychmiast uruchomiona i da nam taką dominację w przestrzeni powietrznej, że rosyjskie kolumny pancerne, nawet jeśli one, nie wiadomo czy one się pojawią, ale załóżmy, zostaną szybko zmiecione z powierzchni ziemi. Jeśli Rosjanie zaczną nas atakować rakietami balistycznymi, to użyjemy systemów Patriot i odeprzemy to zagrożenie. Ale już nie pojawia się refleksja, która wydaje mi się jest powinna również mieć miejsce. No bo proszę zwrócić uwagę, że my w ramach budowy tego systemu Wisła zamówiliśmy bez mała 700 rakiet PAK-3 do amerykańskich, do systemów Patriot. Załóżmy hipotetycznie, że te wszystkie rakiety są już w naszych arsenałach. Nie ma ich oczywiście, ale załóżmy optymistycznie, że są. No i teraz weźmy pod uwagę, że średnio statystycznie jedną rakietę niszczy się wystrzeliwując dwa systemy, dwie rakiety przechwytujące. Czyli przy użyciu tych 700 pozyskanych z grubsza, bo tam jest 670, o ile dobrze pamiętam, rakiet, my powinniśmy być w stanie zniszczyć 350 rosyjskich rakiet balistycznych. No, tylko że Rosjanie miesięcznie używają ponad setki tego rodzaju systemów przeciwko Ukrainie. W lipcu 107, dokładnie rzecz biorąc, tak to policzyli Amerykanie. Czyli cała nasza strategia obrony przed rosyjskim zagrożeniem, a Rosjanie produkują gdzieś około 70 miesięcznie rakiet balistycznych, nie mówię już o innych systemach, to cała nasza strategia budowania poczucia bezpieczeństwa no jest strategią krótkoterminową, jest właśnie strategią krótkiej wojny. 3 miesiące i po sprawie. Tylko że mamy wojnę, która trwa już 4 lata za naszą granicą i nikogo to nie skłania do refleksji, co zrobić, jeżeli będziemy atakowani nie przez 3 miesiące, ale przez 12 miesięcy, dajmy na to, te pociski będą spadały na polskie miasta, jeśli już dopuszczamy ten scenariusz skrajny. No, to jest ten problem braku tego rodzaju refleksji.
No tak, panie Marku, to muszę powiedzieć, że sytuacja jest tragiczna, bo to są tylko balistyki, a przecież gdyby doszło odpukać do ataku Federacji Rosyjskiej na Polskę, to też wlatywałoby po kilkaset dronów jednej nocy, tak jak to ma miejsce w przypadku Ukrainy. Przecież z patriotów nie będziemy do tego strzelali. Szczególnie, że wojna w Iranie pokazała, że to jest kompletnie kontrproduktywne. Amerykanie tłukli z patriotów wartych kilka milionów do dronów wartych kilka tysięcy i szybko się wystrzelali z tych patriotów, w związku z tym niewykluczone, że w ogóle nie będą mogli nam dostarczyć tego na czas.
No to jest jasne, dlatego że producent tych systemów przechwytujących do baterii Patriot chce osiągnąć zdolności produkcyjne na poziomie 2000 sztuk rocznie, ale dopiero w roku 2030. W ubiegłym roku wyprodukowano gdzieś 650 tych pocisków, czyli to jest długi proces. Ale nawet zakładając, że Amerykanie przyspieszą znacząco, to skala tej produkcji nie jest wystarczająca dla tego rodzaju potrzeb. Tym bardziej, że Amerykanie w ciągu pierwszych 40 dni wojny z Iranem, według obliczeń CSIS, czyli think tanku strategicznego, który liczy te wszystkie kwestie, zużyli ponad 1200 rakiet do systemów Patriot. Więc intensywność zużywania tych zdolności jest tutaj dramatycznie, dramatycznie duża. Co to oznacza? No to oznacza, że w scenariuszu dłuższej wojny my możemy się znaleźć w sytuacji, w której dzisiaj jest w pewnym sensie Ukraina, kiedy nie ma tyle systemów przechwytujących i niestety musi przyjmować te ciosy na siebie. A Rosjanie przecież cały czas pracują nad nowymi rozwiązaniami. Pojawiły się nowe modele Geranów, które mają silnik turboodrzutowy. 450 kilometrów to jest tempo przemieszczania się tych maszyn. To jest oczywiście, pewnie nie jest jeszcze ostatnie słowo, jeśli chodzi o Rosjan. No i na tym polega cały problem. I znowu, nasza opinia publiczna jest uspokajana takimi, bym powiedział, hasłami. No na przykład będziemy produkować razem z Ukrainą, to jest inicjatywa polskiego rządu, i Stanami Zjednoczonymi te rakiety PAK-3 do systemów Patriot. I znów, wyobraźmy sobie hipotetyczną, cudowną sytuację, jak z filmu rysunkowego Zaczarowany ołówek. Był taki film z czasach mojej młodości, tam bohater miał taki ołówek, co narysował, to się stawało. No więc mamy taki ołówek, narysowaliśmy sobie fabrykę systemów PAK-3 i mamy ją gdzieś tam w Polsce. W ramach tych czarów Ukraińcy są też szczęśliwi, współpracujemy ze sobą bardzo blisko. No i co dalej? No problem nie polega na tym, że się zbuduje linię, tylko problem polega na tym, że do tych rakiet są dwa elementy, których nie można bardzo łatwo zastąpić. To są systemy napędowe i to jest ta głowica, która naprowadza tę rakietę na cel. I to jest produkowane w Stanach Zjednoczonych. Zdolności produkcji tego rodzaju newralgicznych systemów są bardzo, bardzo ograniczone i trudno sobie też wyobrazić, żeby Amerykanie, udzielając licencji, bo to jeszcze nigdy nie miało miejsca, zgodzili się na to, że ktoś inny to będzie konstruował, nawet gdyby potrafił, no ale jeszcze nikt nie potrafi. Czyli ta amerykańska licencja i tak by oznaczała, że niektóre komponenty do tych rakiet PAK-3 będą dostarczane przez amerykańskie firmy, które je produkują. I tu jest wąskie gardło, bo tu nie ma alternatywy. Więc co z tego, że będziemy mieli fabrykę, jak nie będziemy mieli głowic naprowadzających i w związku z tym skuteczność zużycia tych rakiet może być no, nieznana po prostu. To są bardzo poważne problemy, które trzeba rozpatrywać. I natomiast u nas to myślenie zastępuje się hasłami, które w gruncie rzeczy mają uspokoić opinię publiczną. Polacy, nic się nie stało, to jest nasza filozofia działania. No a tu się bardzo dużo niestety może stać i to w relatywnie krótkim czasie. Rosja nie sygnalizuje gotowości zakończenia wojny, nie chce się uznać za pokonaną, zresztą trudno byłoby racjonalnie twierdzić, że Rosja jest pokonana w tej wojnie. zasoby ukraińskie też i wewnętrzna wydolność nie są nieograniczone. Ta sytuacja dzisiejszej poprawy sytuacji i nastrojów na Ukrainie, ona ma swoje też ograniczenia czasowe. Jesienią tego roku może się okazać, że mamy do czynienia i z kolejną mobilizacją w Federacji Rosyjskiej i z kolejnym napływem żołnierzy z Korei Północnej. Już mówi się o budowie obozu szkoleniowo-treningowego dla 30 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej, którzy w kolejnej takiej turze mają pojawić się w Federacji Rosyjskiej. No, w związku z tym ta wojna, która nie jest jeszcze zakończona, ona nie powinna być traktowana. Często mam takie wrażenie, że u nas już się zaczęto myśleć w ten sposób, że w gruncie rzeczy wojna jest wygrana i to, co jest obiektem naszej troski, czy powinno być obiektem naszej troski, no to żeby ten zwycięzca tej wojny, w domyśle Ukraina, nie stał się w efekcie zbyt potężnym państwem, bo to by zagroziło naszym interesom. Ta refleksja jest oczywiście być może nawet konieczna, tylko ona musi być uzupełniona o drugą refleksję, a mianowicie co by się okazało, jeżeli Ukraina nie będzie zwycięzcą tej wojny i jak to może zagrozić naszym interesom. I pojawiają się aberracyjne artykuły i to w uznanych tygodnikach, nie chcę wymieniać nazwy, w której są formułowane tezy, iż w gruncie rzeczy Polska nie stoi w obliczu zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej, że nie ma żadnych dowodów na potwierdzenie tezy, iż Rosja żywi wobec Polski wrogie zamiary. No to jest tak, bym powiedział, aberracyjne, że aż trudno to poważnie dyskutować. Rosja może mieć ograniczone możliwości właśnie ze względu na wojnę z Ukrainą. Może być osłabiona, może mieć mniejsze zasoby, może mieć problemy ekonomiczne i ona już je ma, ale póki co Rosja ma intencję odbudowania swojego potencjału wojskowego i używania tego potencjału wojskowego jako narzędzia politycznego. To oznacza, że Rosja nie musi atakować, żeby osiągnąć swoje cele polityczne, bo to byłoby spłyceniem całego rozumienia polityki rosyjskiej. Rosja chce po prostu, żeby państwa z nią graniczące wiedziały, iż Rosja ma duży potencjał wojskowy i jest gotowa go użyć, bo będą wtedy modyfikowały swoją politykę pod kątem rosyjskich oczekiwań i to znowu, tak jak już mówiłem w przypadku naszej pozycji międzynarodowej, nie będzie jednorazowy akt, tylko to będzie strategia bardzo małych kroków, odcinania po plasterku kolejnych obszarów, i za kilka lat okażemy się, że nasz status również wobec Federacji Rosyjskiej, jeśli ona wygra tę wojnę, będzie zupełnie inny niż nie tylko byśmy chcieli, ale dzisiaj uważamy za możliwe. To jest oczywiście też pewien problem na poziomie naszej refleksji politycznej. Ona operuje bardzo dużymi kwantyfikatorami, nie uwzględniając czynnika czasu, odporności, sprawności państwa, zdolności do mobilizacji zasobów, no tych wszystkich elementów, które wpływają na to, co anglosasi określają mianem wielkiej strategii. Zwłaszcza w państwach położonych w takich miejscach na świecie jak Polska, ta wielka strategia jest niezbędna, bo ona oznacza pewien wieloletni plan mobilizowania zasobów i organizowania życia publicznego i państwowego, tak ażeby minimalizować zagrożenia ze strony agresywnych sąsiadów. I nie ma znaczenia w tym wypadku, czy tym sąsiadem jest Rosja, czy tym sąsiadem są Niemcy, bo też nie wiadomo, kto będzie sprawował rządy w Niemczech w roku 29. Są tam wybory federalne, kolejne w 33. Może się okazać, że 100 lat po zwycięstwie Hitlera będziemy mieli znowu skrajną prawicę u steru niemieckich rządów i to też będzie dla Polski wyzwanie. I na tego rodzaju wyzwania jest potrzebna Rzeczpospolitej wielka strategia, bo zasoby są zawsze niewystarczające. Strategia jest potrzebna właśnie po to, żeby przy użyciu niewystarczających zawsze zasobów uzyskać więcej niżli przez proste ich aplikowanie. I my tej strategii niestety nie mamy. Mamy znaczące zasoby, marnotrawimy, myślę, sporo tych zasobów na zupełnie niecelowe czy to zakupy, czy działania, a nie mamy strategii. To jest bardzo groźne w sytuacji pogarszającej się czy narastających napięć, a my z tymi narastającymi napięciami będziemy mieli do czynienia nie tylko jeśli chodzi o kierunek rosyjski, również jeśli chodzi o kierunek ukraiński oraz kierunek europejski, bo Unia Europejska też przeżywa wewnętrzną transformację. Tam rośnie znaczenie czynnika suwerenności, o tym się otwarcie mówi i w Niemczech, i we Francji. W związku z tym ta nowa Unia Europejska, Unia się zmienia cały czas, ona będzie innym środowiskiem, w którym przyjdzie nam działać. Musimy być też na to na poziomie państwowym przygotowani. Czyli nie jest alternatywą mówienie wystąpmy z Unii, a w związku z tym wszystkie problemy się rozwiążą, tylko przygotujmy się do gry w tej nowej Unii, a my tego po prostu nie robimy, tracąc energię na zupełnie jałowe spory, w których tak na dobrą sprawę nie wiadomo, o co chodzi. No, największa partia opozycyjna podzieliła się. I teraz jest pytanie, z jakiego powodu, jakie różnice programowe tutaj spowodowały ten podział. Ja tego nie jestem w stanie rozpoznać. Może są tacy eksperci w Polsce, którzy wiedzą, czemu panowie się tak agresywnie już obecnie spierają.
Ja mam na ten temat swoją teorię, ale już nie będę się pasił, panie Marku, nad naszymi politykami, bo mamy program geopolityczny, a nie stricte polityczny. I jedna rzecz mnie fascynuje. Chciałem zapytać pana o to jako autora książki, tak?
Właśnie problem polega na tym, że jeśli mówimy o geopolityce, to musimy też mówić o sposobie reagowania na te zagrożenia, które przynoszą nam zmiany tektoniczne w naszym otoczeniu, no, nie szukając już dalej. Wszystko się zmienia. W ciągu ostatnich 5 lat, proszę zwrócić uwagę, nie mówimy o epokach, o pokoleniach, mówimy o 5-letniej, krótkim czasie. Innym państwem jest Ukraina, z którą graniczymy, innym państwem jest Białoruś, z którą graniczymy. Rosja jest w oczywisty sposób innym państwem, ale też i nasz zachodni sąsiad Niemcy dzisiaj są też już innym państwem niż 5 lat temu. To nam uzmysławia, jak bardzo wszystko się i szybko zaczyna zmieniać i w tym sensie zdolność do reagowania na te zmiany w ten sposób, ażeby bronić interesów Rzeczpospolitej i naszych obywateli, jest jakby zdolnością podstawową. I tu w gruncie rzeczy przechodzimy do pytania o świat polityki, no bo jesteśmy systemem demokratycznym i zastanawiamy się, czy nasi politycy mają zdolność do reagowania na tego rodzaju zagrożenia i mierzenia się z tymi wyzwaniami. I problem wielu Polaków polega na tym, tak sądzę, że ta odpowiedź jest nieoczywista. Znaczy, nawet jeśli kogoś się lubi, tak jak się lubi atrakcyjną aktorkę czy jakieś osoby publiczne, to jeszcze z tego nie wynika pewność, że te osoby zdadzą egzamin w sytuacji rzeczywistego kryzysu państwowości. No a jeśli nie jesteśmy tego pewni, no to wtedy ani się nie identyfikujemy z tym państwem, ani nie jesteśmy skłonni ponosić na jego rzecz jakichś nakładów czy nawet ofiar, no bo po co inwestować w coś, co może się okazać domkiem z kart, główni lokatorzy czy ci, którzy podejmują decyzje, ludźmi niezdolnymi do mierzenia się z podstawowymi wyzwaniami. Czyli jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, jeżeli mówimy o strategii, jeżeli mówimy o przyszłości, o rozwoju Polski, o tym, czy nasze dzieci będą miały tutaj swoje miejsce dla życia, to musimy mówić o polityce i o politykach, bo nie ma innej drogi, nie ma w demokracji innego mechanizmu.
Panie Marku, w takim razie powiem to, co chciałem przemilczeć. Moim zdaniem przyczyną sporów w PiS-ie i w ogóle przyczyną wszystkich sporów politycznych w Polsce jest ambicje poszczególnych polityków i chodzi o forsę spółki Skarbu Państwa. Nie chodzi o Polskę, nie chodzi o strategię, chodzi tylko, żeby się dostać do koryta i wystać z naszych żył, moich, pańskich i widzów historii realnej, tyle kasy, ile się da. To tyle powiem od siebie. Chciałem to przemilczeć, ale powiem. Ale panie Marku, pytanie teraz bardzo ważne o przyszłość. To znaczy, jak ułożą się według pana stosunki polsko-rosyjskie po wojnie?
Ja już o tym mówiłem kilka razy i nadal tak uważam. Znaczy, po pierwsze, Rosja to dzisiaj też jest państwo, które przeżywa zmiany. Ci, którzy na bieżąco się Rosją zajmują, te zmiany dostrzegają. One nie mają charakteru rewolucyjnego. One mają raczej charakter ewolucyjny. I generalnie rzecz biorąc, tam są moim zdaniem dwa podstawowe nurty, czy dwa podstawowe trendy. Nurt kontynuowania wojny i osiągnięcia zwycięstwa w tej wojnie za wszelką cenę. To mówienie za wszelką cenę nie oznacza uderzenia jądrowego, albo nie musi oznaczać uderzenia jądrowego. Oznacza na przykład toczenie wojny przez kolejne 2 lub 3 lata, taka żeby ta odporność Ukrainy została skruszona już ostatecznie. Ten nurt jest dzisiaj nurtem silnym, dominującym, związanym z osobą rosyjskiego prezydenta, czyli Władimira Putina. Ale pojawił się w ostatnim czasie również drugi nurt, który nie jest antyputinowski. To ja bym go tak w ogóle nie interpretował. Takim sygnałem bardzo czytelnym było to wystąpienie Andrija Melniczenki w The Economist. Oczywiście, że ono było za zgodą Putina, to jest jasne. Natomiast tam były sformułowane takie tezy, które są niezwykle istotne. One dotyczą właśnie strategii Rosji, a nie doraźnej polityki czy doraźnych działań związanych z wojną. Ta strategia Rosji to jest spojrzenie, które wykracza poza perspektywę naszego tego roku czy przyszłego. To jest myślenie w perspektywie umownego roku 2050. I Melniczenko tam w gruncie rzeczy pisze, że Rosja traci swoją przyszłość. Bo to skoncentrowanie się na wojnie i konsekwencją tej koncentracji na wojnie są też zmiany gospodarcze, przekierowanie całego wysiłku państwa na jeden cel oznacza pogłębienie się dystansu cywilizacyjnego i gospodarczego między Rosją a sąsiednimi państwami, ale sąsiednimi nie takimi jak Ukraina, bo dla Rosji sąsiadami to są wielkie mocarstwa, to są Chiny, to są Stany Zjednoczone, to są Indie, nawet jeśli Rosja z nimi, tak jak w przypadku Indii, nie graniczy. To są te punkty odniesienia, bo tu ma miejsce rywalizacja o władzę globalną albo o udział w tej władzy. I tenże Melniczenko połączył dwie perspektywy. Perspektywę obiektywnie rzecz biorąc zmian w systemie gospodarczym świata. On argumentuje, że następuje wzrost epoki suwerenności, również w działalności gospodarczej. Firmy oglądają się na własne rządy i oczekują protekcji ze strony tych rządów, dlatego że globalizacja się zmienia, a może nawet zdaniem niektórych kończy, ale zmiana, którą można obserwować, polega na tym, że rośnie rola zaangażowania państwowego. No, na przykład bardzo dobrze to widać w przypadku ochrony tych firm technologicznych przez rząd Stanów Zjednoczonych i też próby zatrzymania rozwoju Chin w tym segmencie. Ale zdaniem tegoż oligarchy rosyjskiego, to jest jeden z najbogatszych Rosjan, duży producent nawozów azotowych, to jest pewna tendencja uniwersalna i długoterminowa, czyli firmy, duże koncerny, duży gracze będą wracały do własnych państw i szukały protekcji ze strony rządów, czyli malał będzie taki element transnarodowych korporacji jako samodzielnych graczy kształtujących politykę światową. Rosło będzie znaczenie suwerennych państw. To dotyczy również jego zdaniem Rosji. I to jest jakby pierwszy poziom obserwacji. A drugi poziom obserwacji to jest pytanie, które on zadał w gruncie rzeczy Europejczykom. Który scenariusz zakończenia wojny odpowiada ich interesom? I nakreślił tam 4 takie podstawowe. Scenariusz przegranej Rosji, rozczłonkowania i wojny domowej jest jego zdaniem scenariuszem najgorszym. Scenariusz kontynuowania wojny, co będzie wpychało Rosję w objęcia Chiny, uczyni z Rosji w sposób trwały chińskiego satelitę, z perspektywy europejskiej jest też fatalnym scenariuszem, bo to będzie oznaczało, że Chiny będą coraz bliżej Europy i zaczną rozgrywać swoje interesy na terenie Europy. Wszystkie z tych scenariuszy, które Melniczenko, nie chcę teraz referować tego artykułu, opisał, są z punktu widzenia Europy złe, poza jednym, za którym on optuje, czyli zakończenia wojny na warunkach rosyjskich. Rosja, jego zdaniem, wojnę musi wygrać, ale, i to jest właśnie ta różnica, o której warto tu mówić, Melniczenko mówi, że w dłuższej perspektywie to też dla Europy będzie dobre, nie tylko dlatego, że wrócą do relacji handlowych, ale również z tego powodu, że ci rosyjscy przedsiębiorcy, którzy zarabiali w Rosji, a wydawali we Francji, w Wielkiej Brytanii, tam kształcili swoje dzieci i w ogóle nie mieli zamiaru do Rosji wracać częściej niż raz do roku na jakieś walne zgromadzenie swoich koncernów, to oni do tej Rosji wrócą, bo tak wygląda logika zmian w gospodarce światowej i cała ich energia, kreatywność, siła innowacyjności będzie koncentrowała się na zmianie, na zaprowadzeniu zmian w Rosji. Czyli w gruncie rzeczy Melniczenko kreśli taką wizję, że ci rosyjscy oligarchowie i przedsiębiorcy małymi krokami doprowadzą do wewnętrznej zmiany w Federacji Rosyjskiej już po wojnie, no ale tę wojnę trzeba wygrać, no bo jeżeli Rosja wojnę przegra, to może być uruchomiony jeden z tych czterech niedobrych scenariuszy, na przykład może się tam umocnić taka dążąca do rewanżu struktura wojskowo-ubecka, która w gruncie rzeczy zablokuje ten proces. I inni eksperci obserwujący Rosję, no tacy chociażby jak Tatiana Stanowa, która mieszka we Francji, pisuje w Carnegie, ale jest uznawana, ja podzielam tę opinię, to jest bardzo dobrze zorientowana w rosyjskiej polityce na tych szczytach władzy pani, ona właśnie uważa, że tam zaczął się kształtować taki nurt, nazwijmy to oligarchiczno-polityczny, który nie opowiada się wcale za zakończeniem wojny na ukraińskich warunkach, natomiast uważa, że ryzykowną strategią jest kontynuowanie tej wojny przez kolejne lata i w związku z tym to może doprowadzić do jakichś wewnętrznych zmian. Zakładając, że ten nurt wygra, będziemy mieli w gruncie rzeczy do czynienia z Rosją jako państwem dość agresywnym, nadal polegającym na własnej sile wojskowej po to, żeby realizować swoją politykę, no ale jednocześnie bardziej kooperatywnie nastawionym. Tylko na czym polega cały problem tego opisu sytuacji? Otóż Rosja różnicuje swoją politykę względem sąsiadów. Inną politykę prowadzi wobec Polski, a inną politykę prowadzi wobec dużych państw Europy Zachodniej. Czyli ten scenariusz przemian rosyjskich, bardzo stopniowego, powolnego przechodzenia Rosji od polityki aktywnej wojny do polityki, bym powiedział, państwa nieco bardziej obliczalnego, wcale nie oznacza z perspektywy Polski bezpieczne sąsiedztwo. To oznaczać może z perspektywy gospodarki niemieckiej czy francuskiej dostęp do rosyjskich surowców po to, żeby, bo Rosja będzie pieniędzy potrzebowała, żeby właśnie modernizować swój potencjał przemysłowy. Ale w przypadku Polski tutaj nie musi być tak różowo, choć oczywiście może maleć bezpośrednie zagrożenie działaniami agresywnymi, czyli jakąś formułą wojenną. Tu zdecydowanie tak, natomiast to wcale nie oznacza, że presji nie będzie. Ta presja może być nawet większa, ona może być punktowa, odpowiednio ukierunkowana i w tym sensie mówienie, że rosyjska polityka w gruncie rzeczy jest dla nas, wobec nas polityką przyjazną i nie budującą zagrożeń, no jest moim zdaniem dużą naiwnością. To znaczy rosyjska polityka może być taka, jak to w ramach wishful thinking opisują ci prorosyjscy autorzy, natomiast żeby rosyjska polityka taka była, to my jako państwo musimy być zdolni do realizowania właśnie takiego kierunku politycznego. To się nie stanie samo z siebie. To trzeba umieć nie tylko grać z Rosją, ale umieć bronić własnych interesów. A my nie jesteśmy w stanie bronić własnych interesów wobec państw nam przyjaznych w ramach Unii Europejskiej. Co dopiero bronić nasze interesy wobec państw, które nie są aż tak bardzo przyjazne. No, nikt chyba nie powie, że Rosja jest bardziej przyjazna Polsce niż państwa Unii Europejskiej. Stopień przyjaźni bądź nieprzyjaźni nie niweluje interesów. Na to trzeba zwrócić uwagę. Można być z kimś zaprzyjaźnionym i w strategicznym sojuszu, a mieć konfliktowe interesy, które trzeba umieć bronić. Trzeba mieć narzędzia, ludzi świadomych tych interesów, ludzi przewidujących, budujących narzędzia na wypadek materializacji scenariuszy dla naszych interesów groźnych, a nie reagujących dopiero wtedy, kiedy w porannej prasówce przeczytają jakiś krzykliwy artykuł, że coś się stało. No i to jest właśnie przykład i problem Polski. Powtarzam po raz drugi już w naszej rozmowie. Bardzo prawdopodobne jest powtórzenie się kryzysu zbożowego na granicy Polski i Ukrainy ze względu na rosyjskie operacje przeciwko tak zwanemu korytarzowi czarnomorskiemu. Te operacje dotyczą i Odessy, i sąsiednich portów, i portów dunajskich, i mają miejsce również wobec Rumunii. Może się okazać, mówimy to przed, właściwie w trakcie żniw w Polsce, może się okazać, że znowu do Polski zaczną się wlewać strumienie ukraińskiego zboża, tym bardziej, że nasze zdolności portowe uległy potrojeniu od poprzedniego kryzysu. Mamy dzisiaj duże zdolności do eksportu towarów masowych, w tym zboża, bo je rozbudowaliśmy. Zbudowaliśmy też nowe linie kolejowe, zbudowaliśmy też nowe systemy logistyczne związane z tym przestawianiem wagonów o innym rozstawie kół na warunki europejskie czy polskie. W związku z tym to się może znowu okazać, że będziemy mieli za kilka tygodni zwiększoną wysyłkę zboża przez porty polskie i znowu może się okazać, że mamy zagrożenie protestami rolniczymi na przykład, bo ci rolnicy mogą być zaniepokojeni tego rodzaju tendencją. Proszę zwrócić uwagę, że rząd polski ani o tym nie mówi, nawet nie wiem, czy ma świadomość, że narasta ten problem, ani nie ma, jak sądzę, żadnych przygotowań, żeby w sposób skuteczny tego rodzaju zagrożenie niwelować. I to jest też to kwintesencja polskiej niemocy. Ta doraźność w reagowaniu, ten horyzont kilkudniowy oznacza, że my nie budujemy narzędzi, nie przygotowujemy się, nie działamy w sposób systematyczny i planowy i jesteśmy zaskakiwani. Wybucha nam jakiś problem, a wtedy, kiedy on już wybucha, to najczęściej jest za późno, żeby go rozwiązać. Na to się nakładają niechętne media, przecież to nie jest tak, że wszyscy w Ukrainie są przychylnie nastawieni Polsce, a wszyscy z kolei w Polsce przychylnie nastawieni do Ukrainy, jeśli już mówimy o tych dwóch kierunkach. No zawsze ten obraz jest znacznie bardziej złożony. Czyli tutaj trudno mówić o jednolitym stanowisku mediów i ta nadwrażliwość polskiej klasy politycznej na to, co pisze o nich prasa, co jest oczywiście też pochodną tego nieustannego konfliktu i tej nieustannej rywalizacji, no jest też czynnikiem, który jakby paraliżuje i odbiera możliwość działania. No i jesteśmy w gruncie rzeczy w tym sensie w domu, że na tym jednym konkretnym przykładzie możemy dostrzec, dlaczego państwo polskie okazuje się nieskuteczne. A teraz proszę zwrócić uwagę, że sytuacja kryzysowa oznacza nie jeden kryzys, ale dziesiątki i setki nawarstwiających się kryzysów w bardzo wielu różnych dziedzinach, z którymi trzeba sobie umieć radzić, a my z jednym sobie nie potrafimy dobrze poradzić. Ten kryzys w relacjach polsko-ukraińskich, ja mam takie wrażenie, a staram się to uważnie obserwować, w ogóle był w Polsce jakby... To też okazało się dla nas zaskoczeniem. Proszę zwrócić uwagę, że fakt nadania przez administrację Zełenskiego i samego Zełenskiego tego tytułu bohaterów UPA był przyjęty w Polsce jako zaskoczenie. Zostaliśmy tym zaskoczeni. Nie widzieliśmy wcześniejszych trendów, nie wiedzieliśmy, jakie mechanizmy w polityce ukraińskiej zostały aktywowane i nie widzieliśmy tego działania w całym kontekście, a on jest znacznie szerszy niż tylko ta polityka historyczna. Tego wszystkiego nie widzieliśmy, bo nie mamy narzędzi, bo nie obserwujemy tego, nie uczymy się, nie przygotowujemy, a nawet jeśli mamy te narzędzia, to jesteśmy wewnętrznie tak podzieleni, ten konflikt z Ukrainą bardzo wyraźnie to pokazuje, że nie ma komunikacji między urzędem prezydenta a ministrem spraw zagranicznych, który w ogóle jest nieobecny w tym kryzysie. Post factum wypuszcza jakieś infantylne oświadczenia. No to właśnie to jest opis niedziałającego państwa. I na tym polega nasz główny problem, że mamy tak wewnętrznie zmąconą sytuację i wzajemnie się blokujące organy władzy, że nie tylko nie jesteśmy w stanie podejmować trudnych decyzji, ale też nie jesteśmy w stanie prowadzić polityki strategicznej, bo ta polityka strategiczna wymaga pewnego wglądu w przyszłość. To jest próby takiego wglądu w przyszłość i próby budowania narzędzi. Narzędzia są w innych rękach niżli zdolności do myślenia strategicznego i na to się jeszcze nakłada taka silosowość. Każdy resort sobie, trudno to wszystko koordynować. To niestety nie napawa optymizmem. To, że inni mają podobne problemy, jeszcze nie jest dla nas oczywiście pocieszeniem.
Smutna, ale prawdziwa puenta. Moim i Państwa gościem był pan Marek Budzisz, Strategy and Future. Panie Marku, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I jeżeli Państwo macie niedosyt, no to oczywiście polecam książki pana Marka. Wszystko jest wojną, samotność strategiczna Polski, pauza strategiczna i najnowsza Obywatelska Armia Rzeczypospolitej. Panie Marku, jeszcze raz dziękuję i miłego urlopu dalszej części i miło mi było z panem rozpocząć tydzień w historii realnej. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję za wszystkie kciuki, suby i komentarze i za wsparcie na Patronite na YouTubie. To wsparcie pozwala nam zapewnić naszemu kanałowi bezpieczeństwo i płynność finansową, za co bardzo, bardzo dziękuję. Siłę Historii Realnej stanowią jej widzowie. To jest moja nowa książka, Polacy, którą możecie kupić oczywiście w księgarni internetowej historiarealna.pl. I podobnie możecie kupić w naszej księgarni książkę Gry Pamięcią, książkę nową profesora Grzegorza Motyki. Polecam wam w ogóle wywiad, który zrobiłem z profesorem Motyką w niedzielę, czyli wczoraj, doskonały wywiad, a strasznie nam ścieli zasięgi, także polecam również tą rozmowę. Naszym partnerem strategicznym jest oczywiście catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Szczegóły o rabacie w opisie pod tym filmem. Kod rabatowy to historia 31, minus 31% zniżki. Oczywiście pozdrawiamy również naszego partnera technologicznego, czyli firmę Lantre, dystrybutora sprzętu marki Apple. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Promocja letnia, polecam w militariach. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję. Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I pozdrawiamy również naszego nowego partnera, czyli Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, bossa.pl. Inwestujcie z głową w oparciu o sprawdzone instytucje finansowe. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.